Ewangelia Mateusza, 27 rozdział i przeczytamy dwa wersety, które już pojawiły się podczas dzisiejszych czytań. Mateusza, 27 rozdział i wersety 45 i 46. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci za krew i śmierć Jezusa w nasze miejsce, jako ofiarę za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nie pozostawiłeś nas w naszych grzechach, że, Panie, zniosłeś największą pogardę, odrzucenie i cierpienie, aby w swojej miłości też przywrócić pokój między Bogiem a nami. Amen. Słowa Jezusa z krzyża, Eli lama sabachtani, czyli Boże mój, czemuś mnie opuścił, to są słowa modlitwy z psalmu. Jezus modlił się słowami psalmu, psalmu 22, które brzmią: Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Znane słowa, tak jak tutaj czytaliśmy, pochodzą z psalmu. Jezus odniósł je do siebie, utożsamił się ze słowami psalmisty. I te słowa tak naprawdę oznaczają prawdziwą udrękę, którą przechodził nasz Pan, wisząc na krzyżu. Ale to nie była, zwróćcie uwagę, udręka jedynie w sferze fizycznej, mimo że naprawdę cierpienie fizyczne było ogromne. Nasz Pan oddał ducha, zmarł po około 6 godzinach cierpień na krzyżu. Tyle, że nie można tych słów, słów cierpienia, słów wyrażających oddzielenie od Ojca, przyrównać na przykład do cierpienia człowieka, który w rozpaczliwej sytuacji, w rozpaczliwym bólu, i to zdarza się w różnych kontekstach dzisiaj, ludzie też wołają w obliczu różnego rodzaju cierpienia: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu jestem osamotniony? Czemu Ciebie nie ma? Czemu zostawiłeś mnie samego pośrodku trudów i cierpienia? W rzeczywistości pośród fizycznego cierpienia, przez które też czasami przechodzimy, psychicznego bólu, Bóg jest obecny. Tak? Bóg, zobaczcie, że był obecny na Golgocie, nie opuścił tego miejsca, o czym za chwilę powiemy. Nic, co działo się na krzyżu, nie wymknęło mu się spod kontroli. Słowa Jezusa na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił, przede wszystkim wyrażały udrękę Chrystusa pod brzemieniem naszych grzechów, które wziął na siebie. Tak, to właśnie z powodu naszych win, naszych grzechów, Chrystus nie tylko czuł się opuszczony przez Ojca, ale w realnym sensie był opuszczony przez Ojca. I te słowa pokazują nam, że Jezus tak naprawdę był naszym zastępcą. Kiedy wisiał na krzyżu, wisiał tam jako nasz zastępca, jako nasz adwokat, można powiedzieć, jako ofiara złożona za nasze grzechy. Został ukarany w nasze miejsce i to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tą właściwą perspektywę. Nie chodzi o współczucie, nie chodzi o rozczulanie się nad cierpieniami Jezusa, ale chodzi o to, żeby widzieć tam siebie. I to jest coś, co Nowy Testament wielokrotnie rzuca nam światło na zrozumienie tego, czym był krzyż, co się tam wydarzyło. Może jeden, dwa fragmenty. Rzymian 4:25. Który został wydany za grzechy nasze, mowa o Chrystusie, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla naszego zbawienia, dla usprawiedliwienia naszego. Tak, Chrystus został wydany za grzechy nasze. 1 Koryntian 15:3, podobne znaczenie Paweł nadaje śmierci Jezusa. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przełem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Chrystus umarł, a nie tylko umarł. Nie tylko umarł niewinnie, nie tylko został bezpodstawnie oskarżony, ale umarł za grzechy nasze według pism. Galacjan 1:4, może jeszcze jeden werset. Galacjan 1:4. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Chrystus umarł za grzechy nasze, aby nas wyzwolić. Jezus cierpiał z powodu nas. Wołanie Jezusa na krzyżu, o którym dzisiaj czytaliśmy, miało miejsce o godzinie 9. Czytaliśmy również w Ewangelii Mateusza, że między godziną 6 a godziną 9 ziemię ogarnęła ciemność. Tak naprawdę w rzeczywistości była to pora południowa, kiedy zwykle jeszcze było jasno, był dzień. Ciemność w tym momencie, w momencie śmierci Chrystusa, była bardzo wymowna. Tak jak podczas chrztu Chrystusa Ojciec powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, tak tutaj Ojciec również coś oznajmia światu. Tą ciemnością mówi: ten jest Syn mój umiłowany, który został ukarany za grzechy świata. Czyli ciemność oznaczała Boży gniew wobec świata również, który wobec świata, wobec nas, wobec świata, który ukrzyżował świętego, Zbawiciela. I to taka prosta lekcja dla nas, że Ojciec widzi nasze czyny i Ojciec reaguje. Tak? Nic nie jest przed Nim zakryte. Innymi słowy, niebo, ciemność reaguje na to, co się dzieje na ziemi. Tak? Bóg zareagował, oznajmił w ten sposób, oznajmił swoją reakcję na to, co się wydarzyło na krzyżu. I to jest ważne, kiedy myślimy o naszych upadkach, kiedy myślimy o naszych grzechach. Nasze upadki, nasze grzechy nie pozostają tylko na ziemi. Tak, niebo reaguje na to, co się dzieje na ziemi. Jeden z teologów, Daniel Webster, powiedział: po narodzinach Syna Bożego nastała jasność o północy. Tak? Podczas Bożego Narodzenia mamy jasność, która ogarnia całe niebo, ówczesne miejsce, gdzie narodził się Chrystus. Natomiast w momencie śmierci Syna Bożego ciemność zaległa ziemię w samo południe. Tak, w Boże Narodzenie mamy światłość, która ogarnia ziemię o północy, a tu mamy południe i ciemność, która zalega ziemię. Ale ciemność była też znacząca z innego powodu. Miała miejsce po wszystkich, zobaczcie, tych wszystkich przejawach szaleństwa ludzi, którzy pluli na Jezusa, którzy drwili z Niego, którzy nakładali na Niego koronę cierniową, którzy rzucali kośćmi o jego szaty. Kiedy nastąpił przesyt tego szyderstwa, kiedy powiedzieli już i zrobili wszystko, co chcieli, to Bóg zsyła ciemność, tak jakby chciał im powiedzieć: słuchajcie, teraz spójrzcie. Teraz zobaczcie, co się stało. Teraz zobaczcie, kogo zabiliście. Spójrzcie na krzyż i zobaczcie, w jakiej sytuacji was to stawia. Popatrzcie, do czego doprowadziły wasze czyny. Ukrzyżowaliście, zabiliście świętego. Ale na szczęście ta ciemność nie jest ustawiczna. Ona mija, ona trwa 3 godziny, tak jak 3 dni Chrystus pozostaje w grobie. Sama ciemność też powinna nas zabrać do pierwszej księgi Biblii, do Księgi Rodzaju, kiedy czytamy w pierwszym rozdziale o duchu, który pośród ciemności unosił się nad powierzchnią wód, ale w pewnym momencie ta ciemność mija. Wtedy Bóg mówi: niechaj stanie się światłość. I staje się światłość. Tak? Ciemność była tymczasowa. Bożą intencją było napełnianie świata życiem i światłością i chwałą. I śmierć Jezusa ma podobny wydźwięk. W 2 liście do Koryntian, 4 rozdziale, 6 wersecie, Paweł mówi: bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, czyli zabiera nas do Księgi Rodzaju, ale robi analogię do dzieła Chrystusa. Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświetlił serce nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Śmierć Jezusa jest początkiem czegoś nowego. Tak? Po niej przychodzi blask zmartwychwstania, przychodzi światło nowego życia. I to jest tak naprawdę rytm naszego życia. Zobaczcie, że krzyż tak naprawdę nie jest jedynie jakimś dalekim wydarzeniem w historii. Nie mówimy jedynie o tym, co się wydarzyło 2000 lat temu na Golgocie. Krzyż wyznacza rytm, w którym cały czas, zobaczcie, się poruszamy w naszym życiu. I może nie do końca to widzimy, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście widzimy ten rytm krzyża i zmartwychwstania, śmierci i przejścia do nowego życia. Życie w grzechu, potem nawrócenie i rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego. Tak, to właśnie po śmierci przychodzi zmartwychwstanie. Zobaczcie na nasze życie. Po smutku przychodzi radość. Po nocy przychodzi dzień. To po śnie wstajemy rano każdego dnia. To po chorobie przychodzi zdrowie. Jezus powiedział, że najpierw ziarno obumiera po to, żeby wydało w przyszłości obfity owoc. Tak, to wszystko, zobaczcie, to są obrazy śmierci i przejścia do nowego życia, rozpoczęcia czegoś nowego. I Bóg w taki sposób stworzył świat, żeby cały świat, żeby nasza rzeczywistość, sen i budzenie się rano, noc i dzień, śmierć i przejście do nowego życia, to wszystko obrazuje nam krzyż. To wszystko obrazuje nam śmierć i przejście poprzez śmierć do nowego życia. Czyli świat to jest taki jeden wielki flanelograf, który ilustruje Ewangelię, przejście ze śmierci do życia. Ale cała Biblia, nie tylko powinniśmy w życiu dostrzegać te zależności, ale też cały Stary Testament, zobaczcie, zapowiada to. Cały Stary Testament mówi o tym przejściu od śmierci do życia, od krzyża do chwały zmartwychwstania. Potop. Kilka przykładów. Zobaczcie, potop. Żeby cały świat mógł się wyłonić z wód potopu, aby nowa ludzkość mogła wyłonić się, można powiedzieć, z wód potopu, stary świat musiał zostać zatopiony. Arka Noego jest właśnie takim obrazem krzyża, który ratuje ludzi przed potopem Bożego gniewu. Potop to śmierć starego, jednocześnie początek nowego. Tym wybawieniem była właśnie arka obrazująca krzyż. Pascha, kolejny przykład. Ocalenie Izraelitów w Egipcie, pamiętacie, miało miejsce przez krew baranka. Umiera niewinny baranek po to, żeby lud Boży był ocalony przed aniołem śmierci. I znów to jest obraz tej zastępczej ofiary. Krew musiała zostać przelana, krew, która ratowała. I podobnie krew Jezusa jest tym ocaleniem. Pytanie, czy mamy pomazane nie tyle odrzwia naszych domów, ile nasze serca krwią Chrystusa. Czy kiedy staniemy przed Bożym sądem, Bóg zobaczy krew na nas i ominie nas ze swoim gniewem. Przejście przez Morze Czerwone również oznaczało dla Izraela śmierć dla starego życia w Egipcie i powstanie pośród, zobaczcie, to było pośród cierpienia, pośród trudów i wyzwań, powstanie do nowego życia i rozpoczęcie wędrówki do nowej ziemi, do ziemi obiecanej. Tak, ale to nowe życie oznaczało śmierć dla starego. Krzyż jest jak Arka Przymierza, skrzynia Przymierza, która w rzeczywistości, kiedy ktoś patrzył na nią, no mógł powiedzieć, no w jakimś sensie jest, owszem, różniła się od zwykłych skrzyń, ale przypominała w jakimś sensie skrzynię. Niemniej jednak była miejscem obecności Boga, miejscem, spod którego czy z którego Bóg komunikował się z arcykapłanem. Krzyż zbity dwiema belkami, można powiedzieć, dla wielu jest czymś niepozornym, jest czymś zwykłym, ale również jest tą mocą, która oznajmia nam, że tu Bóg jest obecny. Nawet zobaczcie, trzymając się tego przykładu Arki, nawet na wygnaniu Filistynów Arka była otoczona chwałą we wrogiej krainie, kiedy Filistyni zostali dotknięci trądem. I tak jest z krzyżem. Jest pełen chwały, nawet pośród odrzucenia, nawet kiedy ludzie drwią, nawet kiedy mówią, to są zwykłe dwie drewniane belki, nawet pośród szykan krzyż działa ze swoją mocą na grzeszników w życiu tych, którzy się udają do Niego. I tych przykładów naprawdę można mnożyć i ze Starego Testamentu i szukać ilustracji właśnie przejścia ze śmierci do życia w naszej codzienności. Zobaczcie, że w życiu jest tak, że wielu ludzi szuka cudów, tak? Wydaje się, że szukają Boga, szukają, ale tak naprawdę mówią, no w Boga uwierzę, jeżeli zobaczę cud. Dajcie mi dowód Bożej obecności. I jedyna odpowiedź, jaką możemy dać wtedy, jest taka. Spójrz na krzyż. Tak? Krzyż jest znakiem, który Jezus zapowiadał jako jedyny znak dany tym, którzy szukają znaków. Mateusza 12:39. Mateusza 12:39. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie, faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Innymi słowy, Bóg mówi nam w ten sposób: jeżeli krzyż do Ciebie nie przemawia, to nie przemówi nic. Zobaczcie, że nawet kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to uczeni w piśmie, arcykapłani i starsi drwili z Niego. Mówili: niech teraz stąpi z krzyża, a w Niego uwierzymy. Święty Hieronim na te słowa odpowiedział: cóż jest bowiem więcej, stąpić z żywym z krzyża, czy też powstać z martwym z grobu? Zmartwychwstał, a nie uwierzyliście. Tak samo nie uwierzylibyście, gdyby stąpił z krzyża. Tak to pokazuje, że jeżeli spoglądając na krzyż nie widzimy nic szczególnego, nie widzimy mocy Bożej miłości, nie jesteśmy porażeni Bożą łaską, nie widzimy mocy przebaczenia, to nic nas nie wzruszy. Możemy naprawdę twierdzić: Boże, daj dowód swojego istnienia, Boże, pokaż jakiś znak, ale jeżeli patrzymy na krzyż i tego znaku nie widzimy, to nic nas nie wzruszy. Zobaczcie, że kiedy Chrystus zmartwychwstał, to co zrobili ci, którzy mówili: Boże, Jezu, jeżeli Ty stąpisz z krzyża, to wtedy uwierzymy w Ciebie. Ale zobaczcie, Jezus zrobił coś daleko dalej idącego niż stąpienie z krzyża. Powstał z martwych. I co zrobili ci, którzy mówili: pokaż nam znak, że jesteś Synem Bożym i stąp z krzyża. Co zrobili? Czy uwierzyli? No bynajmniej. Pełni przejęcia zaczęli szukać alternatywnych historii. Tak? Musimy wszystkim opowiedzieć, że to uczniowie wykradli ciało, dlatego że inaczej ludzie są gotowi uwierzyć, że on rzeczywiście zmartwychwstał. I to jest coś, o czym mówi też Ewangelia Mateusza 28:11. A gdy one szły, mówię o niewiastach, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zabrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono, i rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Jezus opowiadał: kiedy mnie ukrzyżujecie i będziecie sądzić, że mnie pokonaliście, wtedy najbardziej poznacie moją moc. Tak i to się stało. Krzyż ukazuje nie tylko Bożą miłość, ale ukazuje również Bożą moc. Zobaczcie, że to właśnie z powodu mocy krzyża świątynia później została zburzona. Królestwo zostało odebrane tym, którzy zabili świętego. Właśnie z powodu krzyża, z powodu królestwa, które nastało, Bożego Królestwa, które zapoczątkował Jezus, upadło Cesarstwo Rzymskie. Właśnie z powodu krzyża Ewangelia zaczęła docierać do najdalszych krańców ziemi, zmieniając świat, w którym żyjemy. Tak, coś, co się wydaje dla ludzkich oczu zwyczajne, niepozorne, słabe, wątłe, porażką, bo tak jawił się krzyż, jest w Bożych oczach mocą. Tak, krzyż, który zdawał się być porażką misji Jezusa, tak naprawdę był w centrum Bożej chwały, był zwycięstwem, był wywyższeniem Chrystusa. Ale zobaczcie, że to zwycięstwo nie przychodzi nagle. Tak? Przychodzi poprzez ucisk, przychodzi poprzez odrzucenie, przychodzi poprzez ból, przez krew, przychodzi poprzez pojedyncze bitwy, poprzez wierność. Tak? To jest wszystko obraz tego, jak ma wyglądać nasze życie. I może dzisiaj nie widzimy zwycięstwa. Zwycięstwa Ewangelii w świecie. Może nie widzimy, nie wiem, chwały krzyża, ale tak to jest, nie? Że chwały zmartwychwstania nie widać w Wielką Sobotę, kiedy Chrystus jest w grobie. Widać martwe ciało, widać grób, zasunięty kamień, widać zastraszonych uczniów i martwego Pana. I wszystko się wszyscy myślą, wydaje się, że, no, że to koniec. Tak? Jak tu dostrzegać zwycięstwo, jeżeli przed naszymi oczami mamy tak, wydawałoby się, beznadziejne rzeczy. Ale Biblia mówi, to właśnie krzyż w najpełniejszy sposób jest manifestacją Bożego zwycięstwa. Tak, Boża moc manifestuje się w słabościach, w tym, co jest dla świata ułomne, albo wręcz hańbiące, w cierpieniu, w odrzuceniu, w prześladowaniach. I kiedy przechodzimy przez te wszystkie rzeczy z wiarą, to jest właśnie świadectwo Bożego zwycięstwa, to jest właśnie świadectwo Bożej mocy. I zobaczcie, krzyż zmienił świat. Tak naprawdę nie ma żadnego innego wydarzenia w historii, możemy szukać różnych bitew i tak dalej, królów, którzy czynili wielkie podboje, ale tak naprawdę nie ma żadnego innego wydarzenia w historii, które by tak wpłynęło na nią, jak te dwie zbite drewniane belki i syn cieśli, który wisiał na nich. Tak nie zrozumiemy historii, jeśli nie zrozumiemy tego, co tam się wydarzyło. Nie zrozumiemy, dokąd my zmierzamy, jeżeli nie zrozumiemy tego, co się wydarzyło na Golgocie. Nie zrozumiemy celu naszego życia, jeżeli nie będziemy mieli właściwego spojrzenia na Golgotę. Ale Biblia mówi, nie chodzi tylko, żeby to zrozumieć, nie chodzi tylko o to, żeby sobie intelektualnie poukładać to w głowie. Biblia mówi, że słuchajcie, musicie spotkać Chrystusa na swojej drodze. Trzeba zaufać, trzeba przyjąć, trzeba spotkać Chrystusa w swoim życiu. Na krzyżu Bóg opuścił Jezusa i to pokazuje bardzo ważną rzecz, że nie było, nie ma i nie będzie żadnej innej możliwości rozprawienia się z naszymi grzechami, jak tylko przez krzyż, jak tylko przez Chrystusa. Tak, nie ma innych sposobów przebaczenia. Nie da się dojść do Ojca inaczej, jak tylko poprzez krzyż. Nie da się dojść do chwały zmartwychwstania, omijając krzyż. Nie ma dróg na skróty. Apostoł Piotr w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich powiedział, Dzieje 4, 12. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tak? W taki sposób Piotr zwiastował Jezusa. Słuchajcie, mówił to do rady Żydów, arcykapłanów, też saduceuszów, którzy oskarżyli ich o różne zamieszki, które wprowadzały w mieście, wprowadzając nową naukę o jakimś Zbawicielu, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I Piotr tłumacząc się mówi, słuchajcie, to nie jest wcale tak, że wy teraz trzymajcie się tej starej żydowskiej drogi, omijając Chrystusa, natomiast my pójdziemy swoją drogą. Mówi, słuchajcie, nie ma innej drogi do zbawienia, jak poprzez zaufanie Chrystusowi. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I w zasadzie Piotr nie mówi tutaj, to nie jest tak, że Piotr wkłada na przykład w usta Jezusa coś, czego sam nie twierdził, albo interpretuje jego misję po swojemu. Wręcz przeciwnie, po prostu potwierdza, czy powtarza to, co sam Chrystus mówił w Ewangelii Jana 14:6. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I prawda jest jak pas startowy. Jeżeli ktoś chce bezpiecznie wylądować samolotem na lotnisko, to musi konkretnie trzymać się tego pasa, na którym samolot bezpiecznie osiądzie. Jeżeli powie wszystko jedno gdzie, byleby wysunąć kółka i byłby jakiś tam płaski teren, no nie zawsze to wyjdzie. Nie da się dojść do chwały zmartwychwstania, omijając śmierć dla samego siebie, omijając krzyż. Czyli Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, nie tylko czuł się opuszczony, był opuszczony. I to był ten jedyny moment w całej historii, kiedy Syn był opuszczony przez Ojca. A powodem jesteśmy my. A dokładnie mówiąc, nasze grzechy. I oczywiście, tak jak mówiłem, nie chodzi tak naprawdę o współczucie dla cierpiącego Jezusa. W krzyżu chodzi o to, żebyśmy widzieli ogrom naszych win, ogrom Bożej miłości ku nam. Musisz widzieć siebie wbijającego gwoździe. Musisz widzieć siebie szydzącego z Jezusa, rzucającego kości o Jego szatę. Musisz widzieć siebie nakładającego koronę cierniową. Tak, to wszystko jest nasza sprawka. Także krzyż, zobaczcie, że mówi nam, no słuchajcie, nie jesteśmy w porządku. Krzyż nam przypomina, że bez Jezusa nie możemy się ostać. Bez Jezusa nie mamy szans na Bożym sądzie. Dlatego krzyż dla jednych jest ratunkiem, jest uosobieniem Bożej miłości, jest blaskiem, który rozświetla ich życie, a z drugiej, dla drugich krzyż jest czymś, co kuje, jest czymś, co uwiera. Dlatego, że krzyż jest pomnikiem, który nam przypomina, że zawiedliśmy. Jako ludzkość upadliśmy i jako ludzkość, jako ludzie wciąż upadamy. I krzyż stawia na piedestale Bożą miłość. Dlatego nie ma dobrego PR-u w środkach masowego przekazu. Krzyż stawia na piedestale Bożą miłość, a nie ludzką wolność, nie ludzką wielkość, nie ludzką autonomię. I pomyślcie, jakim miejscem jest Ziemia, skoro jej mieszkańcy ukrzyżowali swojego Boga, swojego Stworzyciela. Tak? I Wielki Piątek powinien nam uświadamiać, jakie jest nasze miejsce tutaj w tym świecie, w Bożym planie. Wielki Piątek strąca nas z piedestału, z tronu własnego życia. Dlatego krzyż jest wypierany. I to zobaczcie, od samego początku. W 1 Koryntian, w 1 rozdziale mówimy, że krzyż jest, Paweł mówi, że krzyż jest zgorszeniem dla Żydów, ponieważ był miejscem hańby, był miejscem kary dla złoczyńców. Dla Greków krzyż był głupotą, dlatego że jak można wierzyć w Boga, który dobrowolnie schodzi na ziemię, porzuca swój majestat, schodzi na ziemię, angażuje się w cierpienie, naraża się na odrzucenie, wchodzi w bardzo pokręcone życie ludzi, to przecież jest głupota. Cóż to za poniżony Bóg? Cóż to za wyznawcy takiego Boga, którzy dają się pożerać na arenach, którzy dają się kopać, poniżać i tak dalej. Dzisiejszy świat wcale nie wygląda inaczej pod tym względem. Tak? Współczesny człowiek, mimo że szczyci się wieloma osiągnięciami, jest tak naprawdę jak Żydzi, jak Grecy z pierwszego wieku. To nie do pomyślenia, żeby Bóg cierpiał na krzyżu. To wciąż się pojawia. Bóg to jest Bóg? Tak, troszeczkę inaczej sobie tego Boga wyobrażamy. Na pewno nie jako mającego ręce, nogi i to jeszcze ostatecznie przedziurawione. A jednak Paweł mówi, nazywa Jezusa Panem chwały. Mówi, głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Paweł stwierdza, że gdyby władcy tego świata rozpoznali, kim jest Jezus, nie przybiliby Go do krzyża. Problem w tym, że nie do pomyślenia było dla kogokolwiek, że ten człowiek z krwi i kości, który potrzebuje snu, który potrzebuje jedzenia, który był dzieckiem, ubierał się jak każdy z nas, nie miał swojego tronu, żeby ten człowiek miał być Panem chwały. To nie do pomyślenia, żeby ten, który wisi na krzyżu, był Bogiem. Bóg nie może tak umrzeć. Bóg nie może umrzeć w ogóle. Bóg nie może tak wyglądać. Bóg nie może tak umierać. Dlatego też my wołaliśmy razem z tymi wszystkimi ludźmi, jeżeli jesteś tym, za kogo się podajesz, to zejdź z krzyża. Tak, tacy byliśmy. To my tam staliśmy. My tak wołaliśmy. I problem w tym, że nie zawsze lubimy się do tego przyznawać. Wolimy dyskutować. Kto bardziej zawinił? Żydzi czy Rzymianie? Tak, co jak co, ale to nie nasze grzechy przybiły Jezusa do krzyża. Jeżeli tak myślimy, to jesteśmy jak Piłat. Tak, ja umywam od tego ręce. Nie jestem winny niczyjej krwi. Chcecie zabić? Wasza wina. Ja się do tego nie mieszam. Nie mieszajcie mnie do śmierci tego człowieka. Ale chcąc mieć udział w ofierze Jezusa, musisz przyznać, że to ty, że to ja, że to każdy z nas osobna wbijał gwoździe. Ty jesteś winny. Ty musisz umrzeć z Jezusem dla swojego starego życia, dla starych schematów myślenia, postępowania, dla swoich grzechów. Dlatego, że inaczej nie możemy doświadczyć chwały zmartwychwstania. Tak? Nie zapominajmy o tym nigdy, że droga do zmartwychwstania, droga do Wielkanocnej Niedzieli wiedzie przez Wielki Piątek. Po drodze jest jeszcze sobota. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy umierali fizycznie. Musimy umrzeć duchowo, musimy umrzeć dla starego życia. Musimy się nawrócić i musimy się nawracać każdego dnia. Na koniec słowa z listu do Galacjan. Paweł mówi w 2 rozdziale, 20 wersecie. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Także zachęcam, kończąc już, udajmy się pod krzyż, żeby tam otrzymać przebaczenie win i uczyć się, co to znaczy nosić własny krzyż, nosić też brzemię.